Hrabstwo St. John's położone na Florydzie wydaje się być idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi. Jest tam stosunkowo bezpiecznie i nie dochodzi tam do większych przestępstw. Ludzie są dla siebie mili, a przynajmniej w znaczącej większości. Hrabstwo St. John's jest południową częścią miasta portowego Jacksonville. Słynie między innymi z hucznych festiwali muzycznych, parków rozrywki i licznych galerii sztuki. Właśnie tam mieszkała 7-osobowa rodzina Bailey. Od wielu lat żyli na strzeżonym osiedlu dla klasy średniej, Clusterbane Drive. Tam każdy dom wygląda dość podobnie, a trawa przed patio jest zawsze idealnie przestrzeżona. Mieli spokojne i szczęśliwe życie, a 13-letnia Tristin była oczkiem w głowie całej rodziny. Była najmłodsza z piątki rodzeństwa, więc każda osoba w rodzinie chciała mieć pewność, że jest bezpieczna za każdym razem, kiedy wychodziła na spotkanie z przyjaciółkami. W nocy, 9 maja 2021 roku, w Dzień Matki, dziewczynka wymknęła się z domu, aby spotkać się ze znajomymi i zniknęła z powierzchni ziemi. Zeznania jej znajomych doprowadziły śledczych do odkrycia mrocznej prawdy i morderstwa, którego sprawcą był 14-latek. Witam Was bardzo serdecznie w 18 odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że na GoFundMe znajduje się aktywna zbiórka upamiętniająca ofiarę dzisiejszej sprawy. Tristin Bailey. Została założona przez przyjaciółkę rodziny i choć rodzice Tristin nigdy nie poprosili o żadne pieniądze, każdy grosz będzie dla nich ogromnym wsparciem i upamiętnieniem ich kochającej córki oraz siostry. Zostawiam do niej link w opisie. Dla dzisiejszej sprawy nie wyszczególniłam żadnych disclaimerów ani trigger warnings, więc teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Tristin Bailey przyszła na świat 18 stycznia 2008 roku jako córka Stacy i Foresta. Urodziła się w Singapurze. Rodzina przeniosła się tam w połowie 2007 roku. Wówczas Stacy dowiedziała się, że jest w ciąży. Była nieco zaniepokojona wizją urodzenia dziecka w obcym kraju, jednak znalazła klinikę, która bardzo dobrze zaopiekowała się nią i jej dzieckiem. Ciąża Stacy była zagrożona. Lekarze odkryli, że dziewczynka może mieć dziurę w sercu, a rodzina każdego dnia zastanawiała się, czy ich córka przyjdzie na świat w pełni zdrowa. Na całe szczęście Tristin przyszła na świat jako w pełni zdrowe dziecko. Kilka lat po narodzinach dziewczynki przeprowadzili się z powrotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie kupili dom w Jacksonville. Tristin była najmłodsza spośród piątki rodzeństwa. Miała 3 starsze siostry oraz brata i znacząca część jej rodzeństwa nie mieszkała dłużej w domu rodzinnym. Jej rodzice wyznali, że była ich najlepszą przyjaciółką i wspaniałą córką oraz siostrą. Od zawsze lubiła otaczać się ludźmi. Od dziecka miała sporo przyjaciół i była bardzo lubiana wśród lokalnej społeczności. Bliscy opisywali ją jako spokojną i zawsze uśmiechniętą. Kochała sport i od kilku lat należała do szkolnej drużyny cheerleaderek. Była bardzo ambitna i nigdy się nie poddawała. Na każdym treningu dodawała wszystkim dziewczynkom masę motywacji. W szkole podstawowej była wyśmiewana przez jednego z chłopców. Stacy powiedziała jej, że chłopiec ten prawdopodobnie nie ma przyjaciół i chce jakoś zwrócić na siebie uwagę. Kilka miesięcy później, po wielu rozmowach z chłopakiem, Tristin przyszła do matki i powiedziała jej, że ten sam chłopiec bardzo się przed nią otworzył, opowiadając o swoim życiu i braku jakichkolwiek znajomych. Popłakał się i powiedział Tristin, że jest jego jedyną, a zarazem najlepszą przyjaciółką. Jak większość osób w jej wieku, Tristin dokumentowała swoje życie na Instagramie i lubiła korzystać ze Snapchata. Udostępniała w mediach społecznościowych zdjęcia z przyjaciółkami, ale przede wszystkim dzieliła się tam tym, jak wygląda bycie cheerleaderką. 20 kwietnia 2021 roku jej drużyna wygrała puchar w zawodach cheerleaderskich, a jej rodzina była z niej niesamowicie dumna. 9 maja 2021 roku rodzina Bailey planowała usiąść do uroczystego śniadania z okazji Dnia Matki. Była to ich wieloletnia tradycja. Za każdym razem, kiedy był Dzień Matki lub Dzień Ojca, przygotowywali najpyszniejsze śniadanie pełne słodkich naleśników z dżemem i czekoladą, jajecznicę i chrupki bekon. Pili kawę i sok pomarańczowy, jednocześnie rozmawiając o poprzednim dniu i o tym, co śniło im się w nocy. Jedli wspólne śniadanie każdego dnia, jednak w dzień matki i ojca aura w domu była zupełnie inna. Wszyscy byli niesamowicie szczęśliwi i pełni energii, a dzieci z podekscytowaniem celebrowały święta swoich rodziców. W tamtym roku Brittany, najstarsza z rodzeństwa, była w podróży poślubnej i tym razem nie była obecna na tradycyjnym rodzinnym śniadaniu. Nikomu to jednak nie przeszkadzało. Rodzina bardzo cieszyła się jej szczęściem. Rodzice wciąż przywoływali wspomnienia z dzieciństwa Brittany i aż ciężko było im uwierzyć w to, że tak szybko dorosła i teraz miała kochającego męża, z którym chciała spędzić resztę życia. Byli z niej niesamowicie dumni. Było kilka minut po 9, a Tristan nadal nie zeszła na dół. Jej matka pomyślała, że pewnie zaspała. Była niedziela, więc 13-latka mogła pospać dłużej po całym tygodniu szkoły i choć trochę odpocząć przed zajęciami odbywającymi się następnego dnia. O 9:40 śniadanie było prawie gotowe. Wszyscy byli głodni, a Tristan nadal nie przyszła do jadalni. Nie chcieli dłużej czekać, więc brat dziewczynki, Tegan, wstał od stołu, wszedł na górę i poszedł do pokoju 13-latki. Zapukał do drzwi, jednak nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Zapukał jeszcze kilka razy, lecz wszystko wskazywało na to, że 13-latka go nie słyszy. Stwierdził, że wejdzie do środka, bo Tristan zazwyczaj twardo spała i nic nie było w stanie jej obudzić. Tegan otworzył drzwi i po cichu wszedł do pokoju młodszej siostry, jednak nie było jej w łóżku. Był zaskoczony. Zawołał matkę i powiedział jej, że Tristan nie ma w pokoju. To nie miało sensu. Nie słyszeli, żeby wstała. Rodzina rozejrzała się po całym domu. Doszli do wniosku, że może gdzieś się schowała, żeby sobie z nich zażartować, albo poszła do łazienki, żeby odświeżyć się przed śniadaniem. Przeszukali każdy centymetr domu i zajrzeli w każdy kąt, nawet do szafek i pod łóżka każdego z domowników, przez cały czas licząc na to, że to tylko kiepski żart. Wyszli do ogrodu i przed dom, jednak 13-latki nigdzie nie było widać. Stacy zapytała starszą siostrę Tristan, Alexis, kiedy ostatni raz widziała swoją młodszą siostrę. Wyznała, że widziała ją kilka minut po północy, ale była pewna, że zaraz pójdzie spać tak jak reszta rodziny. Nie zamieniły ze sobą słowa. Tristan po prostu szła korytarzem. Alexis pomyślała, że pewnie zeszła na dół do kuchni, żeby napić się wody. Rodzice dziewczynki postanowili do niej zadzwonić. Cała ta sytuacja była dziwna. Gdzie niby mogłaby pójść? Domownicy nie spali już od prawie 2 godzin i na pewno zauważyliby, gdyby 13-latka wychodziła z domu. Stacy wybrała numer Tristan, jednak połączenie zostało natychmiast przerwane. Jej telefon się rozładował albo go wyłączyła. Nie miało to zbyt wiele sensu, w końcu zawsze odbierała, nosiła przy sobie ładowarkę i nigdy nie wyłączała telefonu. Postanowili się póki co nie niepokoić i znaleźć racjonalne wyjaśnienie dla całej tej sytuacji. Stwierdzili, że spróbują odnaleźć lokalizację Tristan za pomocą aplikacji Life 360, która pomaga rodzicom kontrolować, gdzie w danym momencie znajduje się ich dziecko. Przez to, że telefon dziewczynki był wyłączony, niewiele dało się zrobić. Forrest, ojciec 13-latki, postanowił przejrzeć aktywność jej telefonu. Mieli wykupiony plan rodzinny na iPhone'ach, więc nie było to wcale aż takie trudne. Zauważył, że córka wysłała wiadomość około 23, 8 maja, do numeru zarejestrowanego w mieście Orlando na Florydzie, które znajduje się około 2 godzin jazdy samochodem od Jacksonville. Rodzina zaczęła podejrzewać, że Tristan wymknęła się z domu w nocy, prawdopodobnie aby się z kimś spotkać, i nie wróciła do domu. Tylko dlaczego nie wróciła? Spędziła u kogoś noc i zapomniała ich o tym poinformować? Zaczęli się martwić. Takie sytuacje wcześniej się nie zdarzały. 13-latka zawsze informowała ich o wszystkich wyjściach, więc jej nagłe zniknięcie z domu bardzo ich martwiło i nie miało dla nich zbyt dużego sensu. Około 10, a więc 20 minut po tym, jak Tegan odkrył, że Tristan nie ma w pokoju, Forrest postanowił wstawić post na mediach społecznościowych, w których poinformował lokalnych mieszkańców o tym, że jego córka zniknęła, najprawdopodobniej poprzedniej nocy, i poprosił o kontakt, jeśli ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek informacje dotyczące jej zaginięcia. W międzyczasie Stacy zadzwoniła pod numer alarmowy, aby zgłosić zaginięcie swojej córki. Dyspozytor poprosił ją, aby przeszukali każdy pokój w domu. Stacy powiedziała, że zrobili to od razu, kiedy uświadomili sobie, że Tristan zniknęła. Opowiedziała dyspozytorowi ostatnie 24 godziny, zanim 13-latka wymknęła się z domu. Powiedziała, że wszystko było w porządku. z nikim się nie pokłóciła i choć od jakiegoś czasu zdawała się być zdystansowana i wycofana, obwiniali o to jej wiek i okres nastoletniego buntu. Wyznała, że od kilku miesięcy zaczęła coraz częściej spotykać się z dziećmi mieszkającymi w okolicy, jednak nikt nie był tym specjalnie zmartwiony. Mieszkali w bezpiecznej i spokojnej dzielnicy, gdzie wszyscy się znali i sobie ufali. Tristan nie miała chłopaka, a przynajmniej nigdy o tym nie wspominała, więc nie było opcji, żeby od tak uciekła z domu ze względu na nastoletnią miłość. W piątek, 7 maja, Stacy zawiozła córkę na spotkanie z przyjaciółmi do centrum miasta na event food trucków. Odebrała ją z niego kilka godzin później. Dziewczynka była zadowolona. Opowiadała matce o najnowszych zmianach w życiu jej najbliższych przyjaciółek i z ekscytacją podzieliła się z nią wszystkim, co zjadła. Wróciły do domu. Tristan posiedziała jeszcze chwilę z rodziną, grając na PlayStation, po czym poszła do swojego pokoju i zasnęła. W sobotę, 8 maja, cała rodzina wybrała się do ich ulubionej restauracji, gdzie spędzili kilka godzin rozmawiając o minionych tygodniach. Na kolacji zjawiło się także rodzeństwo Stacy i ich dzieci, więc wieczór minął im w przyjemnej i rodzinnej atmosferze. Wrócili do domu około 23:25. Tegan, Alexis i Tristan posiedzieli jeszcze przez chwilę w salonie. Tegan prawie zasnął na kanapie, ale w ostatniej chwili poszedł do swojego pokoju, więc nie słyszał, jak Tristan wymykała się z domu. Śledczy Robert Maloney z komisariatu w St. John's zjawił się w domu rodziny kilkanaście minut po tym, jak Stacy zgłosiła zaginięcie swojej córki na policję. W międzyczasie kobieta zdążyła zadzwonić do najbliższych przyjaciół Tristan. Dowiadując się, że 13-latka rzeczywiście wymknęła się z domu w nocy, ale nie po to, aby spotkać się z nimi, a po to, aby zobaczyć się z Trejem Absherem, chłopakiem w jej wieku, który mieszkał niecałe 2 kilometry od jej domu rodzinnego. Śledczy Robert Maloney i Liam Stack udali się do domu chłopaka w celu dowiedzenia się czegoś więcej. Trey wyznał funkcjonariuszom, że Tristan wymknęła się z domu i przyjechała do niego kilkanaście minut po północy. Był uziemiony i nie mógł zapraszać znajomych, więc poprosił 13-latka, żeby weszła do domu wejściem wychodzącym na północ, dzięki czemu nie zarejestrowałyby jej kamery znajdujące się na zewnątrz. Wyznał, że Tristan spędziła u niego niecałe 30 minut, a następnie wyszła z jego domu w towarzystwie 14-letniego Aidena Fucci, który był ich dobrym znajomym i również był w jego domu tamtej nocy. Chłopak wyznał, że 13-latka miała na sobie czarne dresy i czarno-szarą koszulkę z napisem Pink. Policja ogłosiła alert o zaginionym dziecku, a lokalna społeczność wraz z policją i rodziną Tristan zaczęli szukać dziewczynki po całej okolicy, wierząc, że znajdą ją jak najszybciej, całą i zdrową. W międzyczasie Robert Maloney skontaktował się z Aidenem i udał się do jego domu rodzinnego. Chłopak przyznał, że opuścił dom Treya razem z Tristan, po czym poszli na północ, w stronę ulicy North Durbin Parkway. Właśnie tam się rozstali. 13-latka zaczęła iść w kierunku swojego domu, a on wrócił do siebie kilkanaście minut po 3:00 w nocy. Więcej jej nie widział. Zeznania chłopaka nie miały żadnego sensu. Potwierdził, że wyszli z domu Treya przed 1:00 w nocy. Co więc robili przez ponad 2 godziny? Gdzie byli? Droga z miejsca, w którym się rozeszli, do jego domu zajmowała maksymalnie 30 minut, więc co robił przez resztę czasu? Śledczy Robert natychmiast powiedział chłopakowi, że jego wersja zdarzeń nie ma sensu. Pragnął usłyszeć od niego coś więcej i wtedy Aiden kompletnie zmienił zeznania. Wyznał, że kiedy on i Tristan szli North Durbin Parkway, 13-latka zatrzymała się i złapała go za miejsce intymne. Wywiązała się pomiędzy nimi kłótnia, Aiden popchnął dziewczynkę, a ta upadła na ziemię i uderzyła się w głowę. Robert zapytał, co stało się później. Aiden wyznał, że nie był pewien. Palił marihuanę w domu Treya i nie do końca rozumiał, co się wydarzyło. Powiedział, że Tristan leżała na drodze, a on zaczął uciekać i nie był pewien, czy wstała i poszła do domu, czy leżała tam jeszcze przez jakiś czas. Wyznał, że przeszedł się jeszcze po okolicy, żeby ostudzić emocje i wrócił do domu. Robert postanowił zabrać chłopca na komisariat w celu dalszego przesłuchania. Ta cała historia nie miała sensu. Jeśli Tristan naprawdę się przewróciła i uderzyła w głowę, powinna prędzej czy później wstać i wrócić do domu, a jeśli stałoby się jej coś poważnego, nadal leżałaby na North Durbin Parkway, a przecież wcale jej tam nie było. Aiden został wsadzony do wozu policyjnego. Kompletnie się tym nie przejmował i nie potrafił zachować powagi. Każdy nastolatek w takiej sytuacji byłby spanikowany. W końcu Aiden był ostatnią osobą, która widziała Tristan w nocy jej zaginięcia i powinien chcieć współpracować, aby jego znajoma znalazła się cała i zdrowa. Zamiast tego wrzucił prześmiewcze zdjęcie na Snapchata z wozu policyjnego z podpisem: "Hej, czy ktoś nie widział Tristan?" W momencie, w którym funkcjonariusze dowiedzieli się o zachowaniu 14-latka, zabrali jego telefon jako znaczący materiał dowodowy w sprawie. Wówczas wersja zdarzeń opowiedziana przez Aidena zmieniła się po raz kolejny. Wyznał, że Tristan od dłuższego czasu komunikowała się z dobrze znanym w całej szkole dealerem, Carlo, i kupowała od niego m.in. marihuanę. Stwierdził, że może właśnie z nim poszła się spotkać po tym, jak się rozeszli. Powiedział, że może postanowiła z nim uciec i chciała rozpocząć nowe życie bez nadzoru rodziców. Powiedział policji, że jeśli uciekła, to nie wie, gdzie może przebywać. Policja nie wierzyła w jego słowa, ale jednocześnie nie mogli dłużej trzymać go na komisariacie. Wówczas nie wiedzieli, co stało się z Tristan i do tamtego momentu nikt nie popełnił żadnego przestępstwa, nie wliczając w to brania narkotyków. Aiden został wypuszczony z komisariatu i oddany pod opiekę rodzicom. W następnej kolejności policjanci przesłuchali znajomą Aidena i Tristan, Shayla. Dziewczynka wyznała, że Aiden był okropnym dzieckiem i rówieśnicy za nim nie przepadali. Powiedziała, że był podręcznikowym przykładem osoby bez jakiejkolwiek empatii i uczuć. Nikt nigdy go nie obchodził i zawsze był oschły. Wyznała, że emanował dziwną, negatywną i wręcz straszną energią i wcale by się nie zdziwiła, gdyby wyrządził Tristan krzywdę. Później na przesłuchanie został wezwany Trey. Po raz kolejny powiedział policji, że Tristan opuściła jego dom z Aidenem. Wyznał, że została przyłapana przez siostry na wymykaniu się z domu, więc może, aby nie myśleć o tej całej sytuacji, postanowiła spotkać się z dealerem Carlo, o którym wspomniał Aiden. Zakładał, że wszystko z nią w porządku i wróci do domu za kilka dni. Policja wiedziała, że zeznania chłopaków póki co na nic im się nie przydadzą. Ciągle zmieniali wersję zdarzeń, a ponadto podawali szczegóły, które nie wnosiły nic znaczącego do sprawy. Postanowili poprosić sieć telefoniczną, z której korzystała Tristan, o udostępnienie wykazu połączeń i wiadomości. Ostatnia lokalizacja telefonu 13-latki wskazywała na to, że znajdowała się na zalesionym obszarze na południe od jej domu rodzinnego. Policja udała się na miejsce, prosząc lokalnych mieszkańców o nagrania z kamer znajdujących się na zewnątrz ich domów. O 1:24 kamera zarejestrowała dwie postaci idące ulicą na południu dzielnicy. Nagranie było niewyraźne, jednak bazując na ostatniej lokalizacji telefonu Tristan, policja wierzyła, że mężczyzna i kobieta idący chodnikiem to właśnie Tristan i Aiden. Dziewczynka nie dzwoniła do nikogo od 7 maja. Ostatnie połączenie wykonała do swojej siostry. Nie zadzwoniła do nikogo 8 ani 9 maja, jednak 20 minut po północy zadzwonił do niej Aiden. Policji udało się odnaleźć chłopaka, który pasował do opisywanego przez Treya i Aidena dealera, Carlo. Wybrali się do jego domu, jednak okazało się, że nikt o takim imieniu tam nie mieszka. Śledczy znaleźli kolejnego podejrzanego. Kiedy zjawili się w jego domu, drzwi otworzył im brat Carlo, Marco. Mężczyzna wyznał, że Carlo z nim nie mieszka, jednak zgodził się z nim skontaktować dla dobra śledztwa. Carlo powiedział policji, że nie było go w Jacksonville od 1 maja i od tamtego dnia mieszka ze swoim ojcem. Jego alibi zostało potwierdzone, więc nie był dłużej podejrzany w oczach funkcjonariuszy. O 18:06, 9 maja, pod numer alarmowy zadzwonił mężczyzna imieniem Daniel. Kilkadziesiąt minut wcześniej wyszedł z domu, aby pobiegać. W pewnym momencie natchnęło go, aby przeszukać zalesiony teren znajdujący się obok jego domu. Słyszał o zaginięciu Tristan i miał nadzieję na to, że będzie w stanie pomóc w śledztwie. Nie spodziewał się jednak, że to właśnie on odkryje ciało zaginionej 13-latki, zaledwie kilka kilometrów od jej domu rodzinnego. Policja zjawiła się na miejscu w ciągu 10 minut. Ciało Tristan było pokryte ranami kłutymi i śledczy wiedzieli, że atak był wykonany z niewyobrażalną ilością złości i nienawiści, a lokalna społeczność i przede wszystkim rodzina 13-latki zadawali sobie to samo pytanie. Kto mógł zrobić coś takiego dziecku? Kiedy ciało Tristin zostało zabrane do autopsji, okazało się, że została zgnięta aż 114 razy. 49 ze 114 ran na jej ciele wynikało z samoobrony. Dziewczynka walczyła o swoje życie przez cały atak. Większość ciosów zostało jej zadanych w okolice głowy, szyi, klatki piersiowej, ramion oraz dłoni. Jeden z mężczyzn mieszkających w okolicy zgłosił się na policję, aby oddać nagranie z kamery, która znajdowała się na zewnątrz jego domu. O 1:45 na nagraniu widać kobietę i mężczyznę, lub raczej dziewczynkę i chłopca, idących chodnikiem w stronę zalesionego terenu, na którym zostało znalezione ciało Tristin. Bazując na ubraniach, jakie miały na sobie osoby widniejące na nagraniu, policja była w stanie stwierdzić, że byli to Aiden Fucci i Tristin Bailey. Następnie, o 3:27 na nagraniu widać, jak chłopiec, Aiden Fucci, biegnie w przeciwnym kierunku, trzymając w dłoniach buty. Aiden został aresztowany przez policję i zabrany na komisariat w celu dalszego przesłuchania, na którym obecni byli jego rodzice. Matka Crystal i ojciec Jason. Na samym początku tylko oni byli z nim obecni w pokoju. Nagranie z tego momentu jest dostępne na YouTube. Zadawali ci jakieś pytania? Zapytał jego ojciec. Pytali, jakiego koloru są moje włosy i oczy i to wszystko. I gdzie mieszkamy? Odpowiedział Aiden. W tamtym momencie do pomieszczenia weszła Crystal. Wiesz, że znaleźli tę dziewczynę? Gdzie? W naszej okolicy. Wszystko z nią dobrze? Zapytał Aiden. Nie, nie żyje. Właśnie dlatego to jest takie ważne. To nie mój problem. Byłeś ostatnią osobą, która ją widziała. To bardzo ważne. Nie możesz się tak zachowywać. Nie możesz mówić, nie wiem, nie wiem. Nie możesz tak mówić. Rozumiesz? Zapytał Jason. Aiden skinął głową. Od tego zależy twoje całe życie. Twoja przyszłość. Nasze życie, powiedziała Crystal. To, co zrobiłeś ze Snapchatem, to nie było mądre, powiedział jego ojciec. Teraz ludzie chcą spalić nasz dom i nasz samochód. Mówią o tobie w całym internecie, dodała Crystal. Podczas rozmowy z rodzicami Aiden nie miał żadnej emocji na twarzy. Kiedy dowiedział się, że Tristin została znaleziona martwa, nie wykazał choćby krzty współczucia ani zaniepokojenia. Jego ojciec płakał, ocierając łzy, a on siedział na krześle, patrzył na swoich rodziców i uderzał palcami w brat stołu. Zdawał się być zirytowany, że zadają mu wszystkie te pytania i nie rozumiał, z jakiego powodu musi na nie odpowiadać. Wyjaśnił swoim rodzicom, że zdjął buty, kiedy biegł do domu, ponieważ bolały go stopy i miał odciski. Całowałeś ją? Albo robiłeś z nią coś więcej? Zapytał Jason. Nie. I nie. Nic więcej z nią nie robiłem. Czyli twojego DNA nie będzie na jej ciele. Aiden nie odpowiedział. Kolejna rzecz, którą da się zaobserwować podczas oglądania tego nagrania, to zachowanie matki Aidena. Próbowała mu wmówić, że miał na sobie inne ubrania tamtej nocy. Wszystko wskazywało na to, że chciała przekonać swojego syna do tego, aby nie mówił policji całej prawdy. Miałeś na sobie spodnie w kolorze kaki, prawda? Powiedziała. Aiden przytaknął, jednak wcześniej wyznał policji, że miał na sobie niebieskie spodnie. Policja szybko spostrzegła, że kobieta nakłania go do kłamstwa. Ponadto, co jakiś czas dawała swojemu synowi swój telefon. Pisał coś na nim, a później dawał go rodzicom. Przekazywali pomiędzy sobą informacje. Crystal powiedziała mu, że jego całe życie zależy od tego przesłuchania. Ich całe życie. Wyznała, że przez całą tę sytuację jego rodzeństwo nie może iść następnego dnia do szkoły, bo dzieci mogą je skrzywdzić. I chyba nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, jaki koszmar przeżywała teraz rodzina Bailey. Zaledwie 3 godziny wcześniej dowiedzieli się, że ich najmłodsza córka została zamordowana z zimną krwią, a jedynym podejrzanym w sprawie był jej 14-letni znajomy z klasy, któremu ufała. Około 21:00, po godzinie spędzonej sam na sam z rodzicami, do pomieszczenia wszedł śledczy, chcąc pobrać próbki DNA od Aidena. Crystal i Jason odmówili. Powiedzieli, że chcą poczekać, aż na miejscu zjawi się ich prawnik. Kiedy policjant wyszedł z pomieszczenia, rodzice wyjaśnili 14-latkowi, po co chciał zebrać od niego próbkę DNA. Nie będzie twojego DNA na jej ciele, prawda? Zapytał Jason. Nie. Krysta spojrzała na syna wymownie, pochyliła się nad nim i po cichu powiedziała: a krew? Jason po raz kolejny zapytał syna, czy całował się z Tristin. Wówczas Aiden zmienił wersję zdarzeń. Całowaliśmy się, ale nic więcej, wyznał. Skoro się całowaliście, a później złapała cię za miejsce intymne, po co ją odepchnąłeś? Lepiej wybierz wersję zdarzeń i się jej trzymaj. Poza tym, czemu tak długo zajęło ci dotarcie do domu? Zapytała Krystal. Aiden wyznał, że przeszedł się po okolicy, żeby ochłonąć. Kilkanaście minut później na komisariacie zjawił się jego prawnik. Razem z nim i rodzicami poszedł do innego pokoju, a rozmowa ta nie była nagrywana. Kiedy Aiden wrócił z rodzicami do pokoju przesłuchań, zapytał, czy wróci z nimi do domu. Jednak już wtedy wiedział, że to nie nastąpi. Policja przeszukuje nasz dom. Nie możemy tam wrócić, dopóki to robią, ale ty raczej dzisiaj z nami nie wrócisz, powiedziała Krystal. W domu rodziny funkcjonariusze znaleźli nagrania z kamer pochodzących ze środka domu. Na jednym z nagrań z kamery znajdującej się na piętrze, skierowanej w stronę pokoju Aidena, widać, jak Krystal wchodzi do pokoju swojego syna, zabiera z nich spodnie, które miał na sobie w nocy 9 maja, a następnie pierze je ręcznie w umywalce. Bardzo dokładnie. Chciała zatrzeć krew, jaka znajdowała się na spodniach Aidena. W umywalce znaleziono ślady krwi należącej do Tristin. Krystal zaczęła prać spodnie syna po tym, jak policja zjawiła się w ich domu po raz pierwszy. 9 maja, około godziny 11. Na innym nagraniu widać białe Nike, bluzę, kartkę papieru i t-shirt. Wszystkie ze śladami krwi. Bardzo dużo materiału dowodowego pochodzi właśnie z domu 14-letniego Aidena. Mordercy, 13-letniej Tristin. W tamtym momencie policja miała wystarczającą ilość dowodów, aby aresztować Aidena i oskarżyć go o morderstwo drugiego stopnia. Zespół policyjnych nurków znalazł nóż w jeziorze znajdującym się tuż przy zalesionym terenie, na którym zostało odnalezione ciało Tristin. Śledczy ustalili, że właśnie ten nóż został użyty do zamordowania 13-latki. Policja przesłuchała dziewczynę Aidena, Zofii. Powiedziała, że chłopak miał problemy z agresją i często, kiedy był zły, rzucał rzeczami albo uderzał dłońmi w ściany. Była również świadkiem sytuacji, w której Aiden pobił swojego rówieśnika, ponieważ chciał ukraść jego e-papierosa. Dodała także dość znaczącą rzecz. A mianowicie, Aiden poza granicami szkoły zawsze miał przy sobie nóż. Kilka razy mówił jej, że ją nim zabije, albo przykładał go jej do szyi. Została poproszona o opisanie noża. Wyznała, że był składany i miał drewnianą rączkę. Właśnie taki nóż został znaleziony na dnie jeziora. Raz powiedział jej, że chciałby kogoś zabić. Miał zamiar zadźgać pierwszą lepszą osobę napotkaną na ulicy w ciągu najbliższego miesiąca. Chciał zadźgać ją w lesie, sfingować swoją śmierć i uciec do innego stanu, gdzie mógłby zabić jeszcze więcej niewinnych osób. Ze względu na to, co Zofii powiedziała śledczym, jego oskarżenie zostało zmienione z morderstwa drugiego stopnia do morderstwa pierwszego stopnia. To, że powiedział jej o swoich mrocznych planach, oznaczało, że morderstwo zostało dokonane z premedytacją. Krystal, Jason i reszta ich dzieci wyjechali z Jacksonville do czasu procesu, ponieważ jak wyznali, ciągle otrzymywali groźby śmierci i bali się o swoje życie i życie swoich dzieci. Krystal została wezwana na przesłuchanie. Policja pokazała jej nagranie, na którym prała spodnie swojego syna. Powiedziała, że nie chce nic mówić, dopóki na miejscu nie zjawi się jej prawnik. Następnie dała śledczym swój telefon. Był on kolejnym materiałem dowodowym w sprawie. Trey został przesłuchany przez policję jeszcze kilka razy. Wyznał, że odczuwa ogromne poczucie winy, ponieważ gdyby nie to, że zaprosił Tristin do swojego domu, a później pozwolił jej wyjść z Aidenem, być może nadal by żyła. Powiedział, że on i Aiden poznali się w szkole i szybko zaczęli się przyjaźnić, niemal codziennie wychodząc razem na miasto. Wyznał, że Aiden był zafascynowany śmiercią i często opowiadał o tym, że chciałby kogoś zamordować. Trey jednak nigdy nie brał jego słów na poważnie. On również opisał nóż, który Aiden nosił zawsze przy sobie. Zidentyfikował także nóż wyłowiony z jeziora jako ten należący do Aidena. 9 maja Trey zaprosił do siebie Aidena. Pograli w gry komputerowe, po czym Trey zadzwonił do Tristin na Snapchacie i zaprosił ją do siebie. Zanim przyszła, 14-latkowie zapalili marihuanę. Później zapalili ją razem z Tristin. Kiedy wrócili do środka, Trey kazał im wyjść i położył się spać. Krystal została aresztowana 5 czerwca 2021 roku pod zarzutem zacierania materiałów dowodowych w sprawie. Została wypuszczona z aresztu po opłaceniu kaucji wynoszącej $25,000. Proces w sprawie morderstwa Tristin Bailey rozpoczął się dopiero 6 lutego 2023 roku. Aiden miał zostać oskarżony jako osoba dorosła ze względu na brutalność morderstwa, jakiego się dopuścił, jednak nie mógł otrzymać kary śmierci ze względu na swój wiek. Aidenie Fucci, zdradziłeś nas wszystkich. Patrzyłam na traumatyczny wpływ okrutnych działań Aidena i na to, jak wpłynęły one na wszystkie osoby, które znały i kochały Tristin. Powiedziała w sądzie matka Tristin, Stacy. 114. Powiedziała starsza siostra Tristin, Alexis, w sądzie, po czym położyła przed sobą słoik i zaczęła wsypywać do niego 114 małych kamieni w kolorze turkusowym. Ten słoik ma w sobie teraz 114 kamieni i każdy z nich odpowiada 114 ciosom, jakie zostały zadane mojej siostrze. Minęła godzina i 42 minuty od momentu, w którym moja siostra była widziana po raz ostatni. Do momentu, w którym Aiden Fucci był widziany na kamerze, biegnąc do domu z butami w rękach, ponieważ bolały go stopy. To zabawne, że wydawane przeze mnie oświadczenie może przynieść aż tak dużo złości. Aiden Fucci miał tak dużo współczucia dla bolących go stóp, a zero dla mojej pięknej siostry. Powiedziała Alexis, zeznając jako świadek przed sądem w trakcie procesu Aidena. Alexis wyznała, że ma nieustające koszmary, w których próbuje powstrzymać swoją siostrę przed wyjściem z domu, ale zanim jest w stanie ją zatrzymać, drzwi frontowe się zamykają. Pamiętam wszystko, co działo się z moim ciałem, kiedy policja poinformowała nas, że znaleźli ciało. Później, dowiadując się, że było to ciało Tristin. Pamiętam, jak zrobiło mi się niedobrze i śledczy musiał trzymać mi włosy, bo zwróciłam wszystko, co znajdowało się w moim żołądku. Pamiętam, jak mój tata leżał na podłodze i krzyczał. Tamtego dnia nasza rodzina się rozpadła i nie poznaje już żadnego z nas. Na koniec Alexis wsypała do słoika biały kamień i powiedziała: ten kamień reprezentuje moje zaufanie do ludzi, które umarły w dzień, w którym Aiden Fucci zamordował moją siostrę. Moja siostra, która zawsze miała gotową, uszczypliwą odpowiedź i serce pełne życzliwości, odeszła. Depresja, stany lękowe i zespół stresu pourazowego są rzeczywistością. Cotygodniowe sesje terapeutyczne, aby przetrwać każdy dzień i zajść tak daleko jak dzisiaj, są rzeczywistością. Wyznał starszy brat Tristin, Tegan, w sądzie. Pamiętam to okropne uczucie, które przejęło moje ciało, kiedy pobiegłam do łazienki i zaczęłam uderzać dłońmi o ścianę, krzycząc: dlaczego? Jak? Jak to się mogło stać? Nie przestałam, dopóki mój tata nie przyszedł, złapał mnie i przytulił, ciągle powtarzając: bądź dzielna dla swojej mamy. Zrób to dla swojej mamy. Wyznała w sądzie najstarsza siostra Tristin, Brittany. W sądzie stawiła się cała rodzina Aidena. Przez większość zeznań, zarówno jego rodziny, jak i rodziny Tristin, bujał się na krześle i zdawał się nie przejmować zbrodnią, jaką popełnił. Ta sprawa jest najcięższą i najbardziej szokującą, z jaką hrabstwo St. John's kiedykolwiek się zmierzyło. W trakcie 20 lat, kiedy studiowałem prawo i pracowałem w sądzie, i przez 30 lat, w trakcie których mieszkałem na północnej Florydzie, ta sprawa jest jedną z niewielu, która miała tak duży wpływ na lokalną społeczność. Powiedział sędzia podczas ogłaszania wyroku. Ze względu na brutalność morderstwa oraz przez to, że zostało dokonane z premedytacją, sąd był pewien, że Aiden Fucci musi otrzymać najwyższą możliwą karę, jaką jest dożywocie. Został skazany 24 marca 2023 roku. Rodzina Tristin aż do dziś mierzy się z traumą, jakiej doświadczyli po morderstwie najbliższej im osoby. Założyli fundację, która pomogła zredukować prawo panujące na Florydzie. Wcześniej pozwalało ono na udostępnianie zdjęć z miejsca zbrodni zamordowanych nastolatków. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej sprawy. A teraz życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i spokojnego tygodnia. Do następnego. Mwah.